czas zacząć. Łukaszenkowski, witam Państwa bardzo serdecznie o poranku, godzina 7.10, piątek, 14 lipca, ani żeśmy się, przynajmniej ani ja się nie opatrzyłem, a 1/4 wakacji za nami, że tak nieprzyjemnym stwierdzeniem dzisiejszy poranek zacznę, ale poranek tak można zacząć, bo dzień będzie piękny, za nami burza, przed nami, przynajmniej tak mówią synoptycy, okres pięknej pogody i upalnej, pierwszy raz w tym roku faktycznie będzie bardzo upalnie. W weekend, w niedzielę ma być 36 stopni. To już jest ciepło, nawet bardzo ciepło. Zresztą mamy nawet takie przysłowie na dziś: upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe. Zobaczymy, czy stare mądrości ludowe jeszcze się sprawdzają w epoce globalnego ocieplenia. Dzisiaj dzień rekina. Jeżeli ktoś świętuje, to wszystkiego najlepszego. A imieniny też obchodzą Angelika, Kamil, Marcel, Stella. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj oczywiście 14 lipca, no to rocznica zdobycia Bastylii we Francji, stan alarmowy, bo jak święto, to Francuzi szykują zastępy policji i szykują się na zamieszki. Zobaczymy, czy te sceny, które widzieliśmy z ulic francuskich miast, a dokładnie przedmieść, powtórzą się w ramach 14 lipca i czy teraz będzie nowa świecka tradycja, że w święto narodowe we Francji raczej nie świętujemy, tylko raczej liczymy, ile samochodów spłonie, ile witryn będzie wybitych, ile sklepów splądrowanych, a ile osób pobitych. Tak czy inaczej, Francja się szykuje. Przez cały weekend ma być zmobilizowanych 130 tysięcy policjantów i żandarmów. Jak święto, to święto nad Sekwaną. My w poranku wnet trochę o Europie dzisiaj porozmawiamy, ale bardziej w kontekście Niemiec. To inny kraj Europy Zachodniej czy Europy Centralnej. Różnie się na to patrzy, tak czy inaczej. Po godzinie 8.10 naszym gościem będzie profesor Zdzisław Krasnodębski i o tym, jak grupa Webera zmienia swoje położenie polityczne, porozmawiamy, czy jest tak, że nagle chadecy, patrząc na stan Europy, na wynik polityki migracyjnej, na rezultaty i koszty, które się pojawiają, koszty polityki klimatycznej, nagle partia niemiecka w Europie, partia chadecka, grupa Weber zacznie zmieniać swoje położenie i nagle zacznie mówić, że polityka klimatyczna w obecnym kształcie, polityka klimatyczna realizowana przez Komisję Europejską jest za droga i trzeba się z niej wycofać. I co to może dla Polski oznaczać? Będziemy też komentować rezultaty szczytu NATO i szerzej zmiany w polskim systemie bezpieczeństwa. Po godzinie 8.30 naszym gościem będzie generał Roman Polko, były wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, o tym, co właściwie dla Polski przywieziono z Wilna i co może to oznaczać dla naszej polityki bezpieczeństwa, co może to oznaczać dla walczącej Ukrainy. Ale najpierw będziemy w Tokio, a wcześniej jeszcze będziemy na Ukrainie, ale najpierw posłuchamy piosenki zespołu. Tak, zagrał zespół Blondy, a my o godzinie 7:17 biegniemy na Ukrainę patrzeć, jaki jest kolejny dzień, kolejny codzienny raport z frontu.
Wojna w Ukrainie.
I przy naszym łączu Dmytro Antoniuk, dzień dobry.
Dzień dobry, Łukaszu, witam państwa serdecznie.
To coś się wydarzyło przez ostatnie 24 godziny na froncie?
Dzisiaj jest kolejna noc, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę dronami typu Shahed, irańskimi dronami typu Shahed. Kijów nie został atakowany, natomiast w południowo-wschodniej części Ukrainy słychać było eksplozję, mianowicie w Krzywym Rogu. W Krzywym Rogu są zniszczenia, jest jedna osoba ranna, czyli tam niestety te szachedy trafili. Trzeba też powiedzieć, że ta noc w całej Ukrainie była bardzo burzliwa, czyli była burza i w ciężkie warunki pogodowe i w tych warunkach jednak obrona przeciwrakietowa, przeciwdronowa zastrzeliła 16 dronów typu Shahed z 17, którzy wylecieli, żeby uderzyć w różnych miejscach Ukrainy. Oprócz tego, nie tylko w Ukrainie słychać było eksplozje, a i w samej Rosji też jest informacja od mieszkańców obwodów Kurskiego i Woronieżskiego, tak, że tam słychać też było wybuchy. Co to było, to nie wiadomo, bo ta informacja, która płynie z Rosji, to trzeba to zawsze dzielić na 4, na 5, ale ciekawe, że Rosjanie donoszą, że tam nie było też spokojnie. Niespokojnie oczywiście jest i na samym froncie. Wróg ma postęp na północ od Bachmutu za rzeką Siewierski Doniec, ponieważ skoncentrował tam dużo, dużo wszystkiego i żołnierzy, i techniki. No ale sukcesy tam jego są drobne, nie ma jakichś tam dramatycznych, bardzo dramatycznych odbić w przestrzeni przez wroga. Natomiast pod Bachmutem i trzeba też powiedzieć, że wojska ukraińskie próbują atakować na północ od Saledara. Gdzieś 5 kilometrów od Saledara my próbujemy atakować i iść w stronę tego też ważnego miasta. Co do sytuacji wokół Bachmutu, to na północ od Bachmutu, tam też my mamy też drobne sukcesy w rejonie miejscowości Berchiwka. Berchiwka jest też kluczowa dla północnej flanki, tak można powiedzieć, nad Bachmutem. I Berchiwka już kilka razy za ostatnie miesiące już toczyły się bezpośrednio w tej miejscowości walki. Wydaje mi się, że teraz jest taka sama sytuacja, że walki są w samej Berchiwce. Walki być może są też w samej Kliściwce, która znajduje się na południe od Bachmutu i tam wojsko ukraińskie też zbliżyło się do tej też kluczowej miejscowości, czyli tam też my mamy niewielkie, ale też sukcesy. Wróg próbuje nadal atakować, jak i cały ten czas Авдіївки на полудні, от який сконцентрував теж дуже, дуже всього. Авдіївки, Мар'їнки теж пробує атакувати, але без скутечні. Натомість це до полудньового фронту, там, де сходзą się obwody Doniecki i Zaporowski. My mamy tam też niewielkie, ale sukcesy i już też być może toczą się walki bezpośrednio we wsi okupowanej, jeszcze wsi Priutiny, która znajduje się tuż na granicy tych obwodów. I mam nadzieję, że ta miejscowość zostanie wkrótce deokupowana. Wydaje się, że dowództwo sił zbrojnych Ukrainy tam na południe zrobiło stawkę na to, żeby nie rzucać wszystko po prostu tak w łeb, tak? Próbują zniszczyć wroga przede wszystkim artylerią, przede wszystkim tymi zasobami, oszczędzając życia naszych żołnierzy, które są na wagę złota. W przeciwieństwie do wroga, który absolutnie nie liczy się ze stratami swoich żołnierzy. To ta informacja potwierdza się nie bezpośrednio, ale potwierdza się ze słów już byłego generała, byłego dowódcy 50. bodajże 8. Armii Rosyjskiej, która broni całe południe od Ukraińców, od generała majora Popowa z pseudo Spartak. Tego Spartaka dwa dni temu po prostu zdjęli z dowództwa tej armii, przy tym, że to był taki dzielny generał major i znał się na tym, jak się bronić. I nie tylko na tym, bo rok temu jego armia, ona doszła prawie do Mikołajowa. On po prostu poskarżył się być może samemu Szojgu i Gerasimowowi w Moskwie na to, że jest brak kontrbataryjnego działania i nie ma wywiadu też artyleryjskiego. I że przez to wojsko rosyjskie ma po prostu niewyobrażalne straty. I za to on został natychmiast zdjęty z dowództwa 58. Armii. Teraz w Rosji wszystkie propagandziści po prostu płaczą, że to jest uderzenie w płucy, że to jest uderzenie z tyłu i że to ta decyzja ona jest strasznie niebezpieczna dla wojska rosyjskiego. No zobaczymy, bo widać, że wojsko ukraińskie po prostu oszczędza swoich żołnierzy i próbuje najpierw zniszczyć wroga artylerią, a już dalej iść w atakę piechotą. Taka sytuacja.
Jeszcze trochę będąc na linii frontu, a dokładnie na jej zapleczu pojawiły się informacje wczoraj, że zatrzymano jedną z deputowanych, o ile dobrze czytam, do Rady Najwyższej, która miała ułatwiać za łapówki ucieczkę mężczyzn w wieku poborowym z Ukrainy. Media ukraińskie piszą, że skala może być znacznie większa niż się wydawało. Jak sobie radzi państwo ukraińskie na zapleczu, zarządzając konfliktem, zarządzając tyłami, zarządzając także stanem i jakością kadr urzędniczych i politycznych?
Z kadrami jest problem 100% i ja myślę, że to jest tylko ten przykład z jedną z deputowanych Rady Najwyższej, to jest tylko Niestety pokazanie tego, jaka jest gniły system tam na wierzchu Ukrainy, w tym w Radzie Najwyższej. Ta deputowana akurat mianowicie z prorządowej partii Sługa Narodu. I ona została z tej partii od razu jej wygnali z tej partii, no ale cóż, zgodnie z prawem to Rada Najwyższa musi przegłosować, żeby swego członka on był zaaresztowany na przykład, bo są już dowody tego, że ta pani po prostu brała olbrzymie łapówki i załatwiała za to wyjazd za granicę różnym ludziom, którzy jej za to płacili. Nie bezpośrednio jej, ale jej pomocniku. No ale to jest po prostu przykład korupcji niestety ukraińskiej, o której też mówią nasi partnerzy na Zachodzie, i to jest jedną z przyczyn tego, że Ukraina nie została na szczycie NATO w Wilnie zaproszona nawet do NATO.
To jeszcze trochę tej korupcji powiedzmy, bo Rosja, Władimir Putin liczy na pewno w tej wojnie już na taki mechanizm zmęczenia, że brutalność, ludobójcze działanie spowoduje, że Ukraińcy może się zmęczą, że Rosjanie, no mimo tych sygnałów, które wiemy, o którym też mówiłeś, ale są w stanie, czy mają taką mentalność, że są w stanie poświęcać tysiące, dziesiątki tysięcy własnych ludzi, ale też giną żołnierze ukraińscy oczywiście, i że w pewnym momencie społeczeństwo ukraińskie pęknie, że nie wytrzyma tego naporu, a Rosjanie, jak to Rosjanie, wytrzymają wszystko pod względem traktowania, pod względem strat, pod względem nieludzkiego podejścia do życia jednostki. Są takie symptomy, są takie obawy, że społeczeństwo, że naród ukraiński w pewnym momencie powie, nie jesteśmy w stanie ponosić dalszych ofiar.
My mamy ofiary niestety, tak, bo to jest wojna, i ja codziennie czytam też niestety w różnych mediach o tym, że ten czy ten żołnierz zginął na froncie. I widzę też te pochówki, i niestety uczestniczyłem w jednym z takich pochówków mojego dobrego znajomego, który zginął na wojnie, ale takich obaw, że społeczeństwo ukraińskie nie wytrzyma tego, takich obaw nie ma. W sondaży socjologiczne pokazują, że Ukraińcy są zdeterminowani walczyć do ostatniego, żeby po prostu wygrać tą wojnę i deokupować, wyzwolić swoje tereny. A to, co my przy tym tracimy naszych rodaków, no cóż, to robi nas jeszcze bardziej wściekłymi, jeszcze bardziej zdeterminowanymi.
To już na koniec słowo o tym szczycie NATO. No już paręnaście godzin mija, dwa dni mijają. Jakie są odbiory po tym szczycie? Bo jednak no, najpierw była nawet taka złość w wypowiedziach prezydenta Zełenskiego. Potem albo przyjął dobrą minę do złej gry, albo jednak uznał, że rezultaty nie są tak słabe. A jak to odbiera społeczeństwo, naród ukraiński, media ukraińskie?
No, my odbieramy to w taki sposób, że niektórzy piszą, i być może słusznie, że NATO pokazała swoją słabość, niestety, nie zaprosiwszy Ukrainy do członkostwa. I niektórzy też eksperci mówią o tym, że to może być odebrane przez Putina jako słabość po prostu tej organizacji. Bo widać, że NATO nadal boi się konfliktu bezpośredniego z Rosją. Chociaż inni też są przekonani, że nawet jeżeli by Ukraina została została zaproszona albo nawet przyjęta, załóżmy, do NATO, to Rosja absolutnie nic by nie zrobiła, bo Rosja nie jest w stanie zrobić teraz nic. My widzimy to też w rokoszu, tak powiem, Prigożyna, że po prostu Putin jest absolutnie słaby. Tak, Putin może uderzyć bronią atomową, ale tylko w tym momencie. Piszą też i mówią niektórzy z ekspertów i mediów ukraińskich, jeżeli on będzie miał bezpośrednie zagrożenie dla swojego życia albo dla swojego bezpieczeństwa. Skoro teraz tego zagrożenia bezpośredniego dla życia Putina nie ma, to Rosja nic by nie zrobiła. No a to, że Ukraina nie została zaproszona do NATO, jest kompensowane, może być kompensowane tymi umowami, które jeszcze nie są podpisane, przede wszystkim krajów G7, ale oprócz tego innych krajów, które aktywnie dołączają się do tej umowy bezpieczeństwa dla Ukrainy. Być może ta umowa bezpieczeństwa, która jest częściowo wzorowana na umowę na podobną umowę między krajami NATO a Izraelem, albo bezpośrednio Stanami Zjednoczonymi a Izraelem, to być może ta umowa jest dla Ukrainy nawet wygodniejsza od członkostwa w NATO w tej chwili.
Powiedział Dmytro Antoniuk, to był codzienny raport z frontu i nie tylko z frontu, bo też z zaplecza polityki i dyplomacji Ukrainy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie.
I do usłyszenia. Mamy godzinę 7:34. Teraz w poranku wnet zagra zespół
będzie zatrzymywał się na stacjach w dni poprzednie o 8.45, 12.45 oraz 16.00, a w nim Małgorzata Kleszcz, Hanna Tracz i Konrad Mędrzecki. Prosimy zwracać uwagę na komunikaty.
Partnerem audycji Pociąg do Lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Po reklamie.
A my teraz w poranku wnet jedziemy w podróż, a powiedzmy wakacyjną i to daleko, bo do Japonii nie bardzo dalej da się gdzieś pojechać i tam rzuciło księdza Romana Mścikonia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
A nie lepiej było siedzieć pod Krakowem?
No na pewno to jest zawsze dobrze u siebie w domu, ale to jest nasza taka pielgrzymka pokoju. Pielgrzymka modlitewna, gdzie za wstawiennictwem misjonarzy i przede wszystkim męczenników japońskich modlimy się o pokój. Oczywiście myślimy szczególnie o Ukrainie. A teraz jestem w miejscu, gdzie właśnie szczególnie ta sprawa pokoju jest ważna, bo to jest Hiroshima. Widzę przed sobą ten budynek, który jest symbolem tego wybuchu bomby atomowej. Jest to budynek, który został ocalony. A jestem też tuż obok dzwonu pokoju. Tutaj podchodzą ludzie. Właśnie rozlega się cichutko dzwon pokoju w intencji właśnie pokoju, szczególnie na Ukrainie, aby Ukraina zwyciężyła z tymi siłami ciemności. To jest potężny dzwon, podchodzą kolejne osoby. Ja też teraz właśnie na antenie Radia Wnet za chwilę podejdę i w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego uderzę w ten dzwon, aby to była nasza modlitwa, modlitwa pokoju.
W miejscu...
Bo tego pokoju nam teraz najbardziej brakuje.
W miejscu wyjątkowym, w miejscu użycia broni jądrowej w czasach II wojny światowej. W zasadzie dwa jedyne jak na razie, Bogu dzięki, nie było więcej przypadków użycia broni nuklearnej na miasta zaludnione. A jak to jest być misjonarzem w Japonii? Bo dzieje misji na Dalekim Wschodzie różnie się odbywały i to spotkanie kultur między kulturą czy cywilizacją chrześcijańską a cywilizacjami Dalekiego Wschodu różnie wyglądało, jak wygląda obecnie.
Na pewno na początku w XVI-XVII wieku to była wielka eksplozja chrześcijaństwa, konkretnie katolicyzmu. Japonia wtedy była otwarta. Znamy historię świętego Franciszka Ksawerego, który tutaj dotarł do Nagasaki na wyspę Kyushu i tam bardzo wielu również szlachetnie urodzonych, tak zwanych daimyo, przyjmowało Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ale niestety potem nastały czasy rodu Tokugawa, szoguna Ieyasu Tokugawa, który zakazał i zamknął Japonię. I wtedy od tego czasu, przez 250 lat, prześladowane było chrześcijaństwo, a konkretnie katolicyzm. Więc przez te 250 lat mordowani byli ludzie na wszelkie sposoby. Misjonarze również głową w dół też opuszczani, aby tam zanurzyć ich w gorących źródłach, gejzerach. Ale teraz na chwilę przerwę i właśnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego uderzę w ten dzwon pokoju na naszej antenie Radia Wnet.
I nastała cisza.
Niech ta modlitwa płynie do nieba. Niech ona poleci na Ukrainę. Niech dotrze do naszych braci tu na antenie Radia Wnet. A dzisiaj misje na szczęście już cieszą się wolnością. Są tutaj również moi współbracia salezjanie, którzy pracują w Japonii. Odwiedziliśmy jednego z nich, księdza Jana Burego, niedawno zresztą odznaczonego Krzyżem Zasługi za swoją pracę w Japonii przez ministra spraw zagranicznych Rała. A więc pracują. Oczywiście te misje nie są proste, bo to jest kultura wysoko rozwinięta i też może tak jak u nas w Polsce, kiedy pojawia się dobrobyt, kiedy pojawia się za dużo może nieraz i pieniędzy, to myśli się, że to jest nasz Bóg. Ale Bóg jest jeden, w Trójcy Świętej jedyny. I również wielu Japończyków tego Boga odnajduje. A obok mnie przechodzą inni wyznawcy innych religii, mnisi buddyjscy, którzy też tutaj odprawiali swoje modlitwy i za chwilę tutaj podejdą też do tego dzwonu pokoju.
A to niech ksiądz powie właściwie, jak wygląda posługa, jak wygląda rozmowa o rzeczach ważniejszych w kraju, który jest niezwykle bogaty w społeczeństwie, które jest w pełni ztechnicyzowane w narodzie, który właściwie już nie bardzo chce się rozwijać. Współczynnik dzietności od lat bardzo niski, gdzie tradycyjne więzi zostały bardzo brutalnie i dość szybko pozrywane. Jakie to jest społeczeństwo i jaka to jest praca, jaka to jest posługa?
Dla nas będących tutaj krótko, społeczeństwo japońskie jest wspaniałe, bo bardzo gościnne, bardzo uprzejme. My też przyjeżdżając do Japonii musimy trochę nauczyć się, jeśli chodzi o savoir vivre japoński, trochę tutaj zapoznać się ze wszystkimi dobrymi manierami, jakie obowiązują w Japonii. A misje są trudne na pewno dlatego, że trochę od tamtego czasu świętego Franciszka Ksawerego się zmieniło oczywiście przez te wieki i teraz to jest społeczeństwo nastawione przede wszystkim na pracę, na obowiązek, bardzo zdyscyplinowane. Myślę, że my Polacy możemy się też nazwać takimi Japończykami Europy czy Japończykami Zachodu, bo myślę, że nasz naród nie mniej pracuje niż naród japoński, więc to są te rzeczy, które nas łączą. A jak mówią misjonarze, ich praca jest oczywiście trudna, bo trzeba chociaż poznać tą kulturę, w nią wniknąć, a ci, którzy im dłużej są, tak jak ksiądz Jan Bur już prawie 50 lat w Japonii, no mówi, że do końca nigdy się nie pozna tej kultury, do końca nigdy się nie zrozumie. No taką jego anegdotą, którą nam opowiadał, jest na przykład to, że dziwi się, dlaczego z Polski przysyłane są tutaj ogórki kiszone i możemy je znaleźć w japońskich sklepach, ale nie to go dziwi, że są ogórki kiszone, czy też kwaszone, czy w zalewie octowej, ale mówi, bardzo taki był przejęty, mówił nam, te ogórki muszą być proste. W Japonii są proste ogórki, nie zakrzywione. A więc to była jego taka anegdota, ale to też trochę obrazuje te różnice w kulturze naszej, kulturze Zachodu, a kulturze tutaj Dalekiego Wschodu, kulturze japońskiej.
Powiedział ksiądz o tej gościnności, a jeżeli się mówi, że jest się nie tylko księdzem, nie tylko duchownym, nie tylko rzymskokatolickim, nie tylko zakonnikiem, ale i Polakiem, to jakie są reakcje?
Myślę, że w porównaniu z innymi zakątkami świata, znana jest tutaj Polska, słowo Polska, Polanda, Polando, Polando, Polando jest znane, więc jeżeli się przedstawiamy, że jesteśmy z Polski, tutaj wiedza na temat tego, że taki kraj istnieje, jest w Japonii, w przeciwieństwie do wielu innych miejsc, gdzie odwiedzaliśmy razem z kamerą, ale też realizując audycje radiowe właśnie w Radiu Wnet, więc wiedza jest. No i oczywiście to, co nas też łączy, kolejna rzecz, to umiłowanie muzyki Chopina. Ja nie wiem nawet, czy wiedza o Chopinie Japończyków nie jest większa niż nasza w Polsce niejednokrotnie, bo i ta edukacja, jeśli chodzi o muzykę, jest bardzo rozwinięta. Byłem kiedyś w przedszkolu, które prowadzą Salezjanie w Tokio i tam w każdej sali, gdzie dzieci, bo oczywiście bawiły się, ale się też uczyły, w każdej sali było pianino albo fortepian i te maluchy kilka razy do roku, one dają koncert muzyki i niejednokrotnie jest to właśnie muzyka Chopina. A więc to jest kolejna rzecz, która nas łączy.
A podejście do pracy, o tym też ksiądz mówił. A czy polityka nas łączy? Nie wiem, czy w ogóle duchowni, czy ksiądz rozmawia o polityce, ale znając księdza, też pewnie o takich aspektach była mowa.
No ja tutaj nie dałem się pozbawić i myślę, że żaden kapłan w Polsce zdroworozsądkowy nie daje się pozbawiać tej wolności, bo skoro my też jesteśmy obywatelami, może niektórzy by nas chcieli pozbawić obywatelstwa, żebyśmy nie mogli głosować, nie mogli mówić, ale rozmawiamy tutaj też o polityce z Japończykami. Oni wiedzą, jaka jest sytuacja, wiedzą też, jak teraz Polska pokazała swoją taką szlachetną duszę, piękną duszę polską, pomagając Ukrainie. I rozmawiamy też na te tematy. Tutaj w Japonii szczególnie na pewno odczuwalne jest zagrożenie ze strony Chin czy Korei Północnej, więc nasz gospodarz, pan Hiro-san, u którego też mieszkaliśmy kilka dni, też dzielił się z nami swoimi przemyśleniami na ten temat i wiedzą też Japończycy, mistrz kowalstwa, u którego mój brat pobierał nauki, też niejednokrotnie komentował tą sytuację, jaka jest na świecie i cieszył się z tego, że w tej chwili Japonia wielkie środki przeznacza na to, aby się zbroić, aby być gotowym, nie daj Boże oczywiście, tak jak i my, w Polsce, nie daj Boże na jakąś wojnę. Japonia do tej wojny się przygotowuje, parafrazując to stare łacińskie powiedzenie, przysłowie, no niestety. Żyjemy w takich czasach, które nas trochę otrzeźwiły. Japończyków też otrzeźwiły, chociaż może nie do końca, bo teraz jesteśmy w tym miejscu, gdzie wojna zamanifestowała się w szczególnie dramatyczny sposób i spotkaliśmy też jednego pana, który jest zdecydowanym przeciwnikiem. Opowiadał nam o historii swojej rodziny, która cudem przeżyła ten wybuch bomby atomowej w Hiroshimie. On sam był wtedy w łonie matki. Zalicza się do czwartej grupy poszkodowanych przez wybuch bomby atomowej. Był 7 kilometrów wtedy w łonie swojej matki od epicentrum, ale później mama przyjechała tutaj blisko tego miejsca, gdzie jesteśmy i wtedy mama jego otrzymała dawkę promieniowania bardzo silną. Szczególnie przez wdychanie kurzu, przez wodę. Niestety nikt tutaj ludzi nie ostrzegł przed tym, że to promieniowanie jest w powietrzu, w kurzu, w wodzie, a więc masa ludzi zatruło się już w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach po wybuchu bomby atomowej. A więc są i takie zdania. Na pewno ta kultura pacyfizmu w Japonii też jest żywa. Japonia odrzuciła wojnę po II wojnie światowej. Do dzisiaj oficjalnie nie ma nazwy Armia Japońska, tylko są siły samoobrony, aczkolwiek te siły samoobrony to byśmy chcieli mieć w Polsce takie silne, jak oni mają siły samoobrony, to my byśmy pewnie chcieli mieć teraz taką armię silną, jak ma Japonia. A więc nie uciekamy od tych tematów, rozmawiamy na różne tematy tutaj z naszymi japońskimi przyjaciółmi.
Także na tematy wojskowe, ale faktycznie Japonia przynajmniej deklaratywnie była krajem pacyfistycznym, czy bardzo pacyfistycznym, odrzucającym wojnę. Teraz to się zdaje się zmienia już nie tylko faktycznie, ale także formalnie w sensie przekazu,
my jesteśmy
retoryki.
My w Polsce jesteśmy zmuszeni i Japończycy są też zmuszeni niestety do tego, żeby, nie daj Boże, po prostu się obronić, móc obronić, bo przecież ani Japonia, ani Polska, ani nikt inny nie chce wczynać wojny, tylko mamy do czynienia w tej chwili za naszą granicą z wojną zupełnie irracjonalną, jak może i większość wojen, trzeba by na to tak popatrzeć. Widzimy tutaj w tym wszystkim działanie złego ducha, diabła, który po prostu pcha ludzi nie wiadomo dlaczego, po co. Oczywiście ci, którzy analizują sytuację, widzą różne przyczyny polityczne, ale ja widzę przede wszystkim przyczyny duchowe, duszy chorej, poranionej, która nie może się nawrócić jak na razie, ale o to nawrócenie modlimy się dla Rosji i rzeczywiście trwajmy w tej modlitwie, żeby i ten nasz sąsiad, który od wieków nam zagraża, żeby też zrozumiał, czym jest pokój, żeby sam wzrastał w pokoju.
I o to będziemy się modlić, o to będziemy zabiegać, a w tle słyszymy głos.
Przerwę ci na chwilę. Grupka dzieci japońskich właśnie podeszła, złożyli ręce w geście modlitwy i uderzyli też maluszki takie, ten dzwon. No może nie całkiem maluszki, może gdzieś siedmiolatki, ośmiolatki.
I niech dźwięk tego dzwonu się niesie, tak jak księdza modlitwa, ksiądz Roman Sikoń, prosto z Japonii, z Hiroshimy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wielkie Bóg zapłać i do usłyszenia.
Szczęść Boże.
To teraz dostałem informację, że ma być reklama. No to czekam na tą reklamę. Czekam i czekam. Nie muszę czekać. Państwo też czekacie i zobaczymy, czy się uda. Tak, teraz.
Reklama. Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Mamy teraz w Poranku Wnet. Przeskoczymy z Japonii do Kalifornii. Może to z naszego punktu widzenia daleko, ale z Kalifornii do Japonii, z Japonii do Kalifornii. To już znowuż nie tak wielki skok w przestrzeni i w czasie. Zespół Red Hot Chili Peppers. A teraz w naszym studiu, nie wiem, czy jubilat, czy solenizant. Dzień dobry, Sławomir Sokołowski.
Dzień dobry. Tak, mam dzisiaj urodziny 14 lipca, czyli zburzenie Bastylii, ale ja jestem charakterem całkiem antyrewolucyjnym.
No, musi być jakaś równowaga w przyrodzie.
Dokładnie.
Może dlatego Sławomir Sokołowski przyniósł dwie koperty, nie wiem, co w nich się znajduje.
A dokładnie aż zaproszenia. Aż ja zawsze chodzę z zaproszeniami. Dokładnie, na fajne wydarzenia artystyczne. Tym razem zapraszam naszych słuchaczy na koncert upamiętniający urodziny doktora Korczaka, a z uwagi na to, że Korczak do przeprowadzki do getta w wyniku niemieckich decyzji mieszkał, był sąsiadem Teatru Palladium, kina Palladium wczesnego, w którym dokonano pierwszego w Polsce pokazu filmu Walta Disneya i zarazem w ogóle pierwszego w Polsce pokazu filmu kolorowego. To było właśnie Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. W 1937 roku zaprezentowano na tę premierę. Panie przychodziły w futrach, samochody zajeżdżały pod ulicę Złotą. Bardzo ekskluzywne, świeżo otworzone kino Palladium, takie mekka kulturalna Warszawy. No i vis-a-vis mieszkał doktor Korczak. W związku z tym doszedłem do wniosku, że warto, a że działam w Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, chcemy upamiętniać wybitnych absolwentów naszej Alma Mater. I w związku z tym wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie świętować urodziny doktora Korczaka, który był jednym z twórców w ogóle nauki o dzieciach, a dokładnie upodmiotowienia dzieci, przyznania im praw. To później udało się wprowadzić w życie poprzez założenie UNICEF-u, czyli Agendy Narodów Zjednoczonych poświęconych prawom dzieci i ich obowiązkom i ich upodmiotowieniu. To właśnie polska myśl naukowa upodmiotowiła dzieci i to chcemy upamiętnić. Dlatego będziemy mogli wysłuchać w przyszły czwartek o godzinie 17.30 w Teatrze Palladium na ulicy Złotej 7 przez 9 najpiękniejszych piosenek z filmów Walta Disneya. A wcześniej troszkę będzie gościnnie wystąpi zespół Fasolki, który obchodzi w tym roku 40-lecie. Także będzie mini recital zespołu Fasolki, na który też gorąco zapraszam. Start wszystkiego w czwartek 20 lipca o godzinie 17 w Teatrze Palladium, ulica Złota 9.
I bardzo serdecznie zapraszamy. Proszę zrobić prezent urodzinowy Sławomirowi Sokołowskiemu i przyjść.
Tak, szczególnie, że już zostało już naprawdę niedużo wyjściów na stronach palladiumart.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacją, jak można pobrać wejściówki w go-aucie na to wydarzenie. Naprawdę warto słuchać i zobaczyć, wysłuchać tego koncertu, bo jest to wspaniałe wydarzenie.
A te zaproszenia to pan są takie przechodnie, czy można zachować?
Nie, to są zachowane dla państwa, dla redakcji dwa podwójne VIP-owskie zaproszenia na najlepsze miejsca. Także w redakcję, proszę bardzo.
To na jeden zrobimy konkurs radiowy, zaraz wymyślę jaki, a drugie zabieram dla siebie, bo przyjdę. Sławomir Sokołowski był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Ja myślę nad konkursem, a Jakub Duszak myśli nad informacjami. Zobaczymy, co też wymyśli.
Budzisz się i słuchasz Radia Wnet.
Dzień dobry, minęła 8:00. W tym wydaniu wiadomości: Rosjanie kontynuują bombardowanie celów cywilnych na Ukrainie. Senat odrzucił nowelizację ustawy o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich oraz kolejne 6 państw udzieliło Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Rosjanie kontynuują bombardowanie celów cywilnych na Ukrainie, podaje ukraiński sztab generalny. Wczoraj wojska rosyjskie użyły 2 rakiet Kalibr, rakiet balistycznych Iskander i ponad 20 irańskich aparatów bezzałogowych. Większość pocisków zniszczyła obrona przeciwlotnicza. Ponadto Rosjanie przeprowadzili wczoraj 52 naloty i 50 bombardowań przy użyciu artylerii rakietowej. Są ofiary wśród ludności cywilnej. Przeciwnik nadal skupia wysiłki na próbach przełamania ukraińskiej obrony w okolicach Kupiańska, Łymanu, Bachmutu, Awdiwki i Marinki. W ciągu ostatniej doby strona ukraińska odparła tam ponad 30 szturmów. W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińska artyleria przeprowadziła ostrzał 8 rejonów koncentracji rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Zniszczyła 2 wyrzutnie rakietowe, 10 dział na stanowiskach, 3 zestawy przeciwlotnicze i radiostacje. Służby ukraińskie przyłapały parlamentarzystkę, która za pieniądze pomagała mężczyznom w wieku poborowym wyjeżdżać za granicę. Skala zjawiska jest znacznie większa, podaje Rzeczpospolita. Sprawę komentował korespondent Radia Wnet w Kijowie, Dmytro Antoniuk.
To jest po prostu przykład korupcji niestety ukraińskiej, o której też mówią nasi partnerzy na Zachodzie. To jest jedną z przyczyn tego, że Ukraina nie została na szczycie NATO w Wilnie zaproszona nawet do NATO.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Senat odrzucił nowelizację ustawy o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Nowelizację ustawy przygotował prezydent Andrzej Duda. Wprowadza ona zmiany dotyczące składu komisji. Nie będą w niej mogli zasiadać parlamentarzyści. Znosi także środki zaradcze, którymi miała dysponować komisja. Chodzi m.in. o zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Zdaniem senatorów nowelizowana ustawa nadal ma liczne wady, które naruszają porządek prawny Rzeczpospolitej, a zaproponowane zmiany nie korygują wszystkich jej niekonstytucyjnych przepisów. Kolejne 6 państw udzieliło Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu w mediach społecznościowych. Są to Czechy, Dania, Holandia, Norwegia, Hiszpania i Szwecja. We wspólnej deklaracji kraje G7 zobowiązały się do udzielenia długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainie, a także gwarancji bezpieczeństwa w celu obrony przed rosyjską inwazją. Jak podkreślił prezydent Zełenski, jest to etap na drodze Ukrainy do NATO. Z kolei 16 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, zadeklarowało 400 milionów euro na Fundusz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który ma pomóc w odbudowie Ukrainy. Ministrowie finansów i ambasadorowie tych państw podpisali wczoraj w Brukseli deklarację w tej sprawie. W ramach funduszu realizowane mają być przede wszystkim projekty wspierające odbudowę szkół, szpitali, sieci transportowych, zakładów uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Lepszy ma być dostęp do finansowania dla ukraińskich przedsiębiorców. Ułatwienia mają być również przy projektach z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. Podczas wczorajszych głosowań w Parlamencie Europejskim europosłowie m.in. Platformy Obywatelskiej nie poparli poprawek zgłoszonych przez grupę europejskich konserwatystów i reformatorów. Dotyczyły one uruchomienia środków z KPO dla Polski. Wezwanie Komisji Europejskiej do zakończenia prac nad mechanizmem przymusowej relokacji nielegalnych migrantów oraz uruchomienia środków unijnych na uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce. Zdaniem PiS pokazuje to, że opozycja zagłosowała przeciwko Polsce. Podczas przemówienia w Sejmie zwracał na to uwagę premier Mateusz Morawiecki.
Wszystkich Państwa zachęcam, gorąco zachęcam do sprawdzenia, jak głosowali europarlamentarzyści Platformy i Lewicy. Nie mogło to się odbyć przypadkiem. To jest część ich strategii. Mój apel do Was z Platformy Obywatelskiej, nie tańczcie tak, jak Wam zagrają w Berlinie i w Brukseli.
Prezydent Joe Biden podpisał wczoraj rozporządzenie o możliwości powołania 3000 rezerwistów do czynnej służby, by mogli oni uczestniczyć w operacji Atlantic Resolve w Europie, przekazał Biały Dom. Według Pentagonu ma to pozwolić na dostęp do większej liczby żołnierzy w ramach zwiększonej obecności sił USA na kontynencie. Rzecznik Dowództwa Europejskiego Sił USA, kapitan Bill Speaks, zaznaczył jednak, że nie oznacza to zmian w liczbie rozmieszczonych żołnierzy USA w Europie, lecz daje większą elastyczność. Operacja Atlantic Resolve została rozpoczęta w 2014 roku w reakcji na rosyjską aneksję Krymu i inwazję na Donbas. W jej ramach USA zwiększyły liczbę swoich sił na kontynencie, w tym w Polsce, na zasadzie rotacyjnej.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane tylko we wschodniej połowie kraju, okresami duże nad morzem, na wschodzie i południu kraju, słabe przelotne opady deszczu na Podlasiu, Mazurach, Mazowszu i Lubelszczyźnie, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie, w górach i nad morzem od 19 do 23.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Kamil Kowalik. Znamy finalistki turnieju Wimbledon, tenisowego turnieju w Londynie. W sobotę o godzinie 15 Markéta Vondrousová z Czech, 24-latka, 42 w rankingu WTA, zmierzy się z rywalką dobrze znaną polskim kibicą, która niejednokrotnie walczyła z Igą Świątek. Mianowicie Ons Jabeur będzie drugą finalistką, Tunezyjka, szósta w rankingu WTA. Wczoraj w półfinałach Markéta Vondrousová wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 6-3 6-3. Natomiast Ons Jabeur pokonała Arynę Sabalenkę 6-7, 6-4, 6-3. Dla nas to zwycięstwo Jabeur jest szczególnie ważne w kontekście rankingu WTA, bowiem gdyby Sabalenka wygrała z Tunezyjką, wówczas ona byłaby liderką światowego rankingu, czyli Iga Świątek straciłaby prowadzenie, a tym samym, jeżeli Sabalenka przegrała ten mecz, Iga Świątek ma zapewnioną jedynkę aż przez przynajmniej najbliższe 4 tygodnie. Aryna Sabalenka po tym meczu z Ons Jabeur po odpadnięciu z Wimbledonu mówiła tak: nie myślałam o tym, dla mnie bardziej liczy się to, jak zakończysz rok. W ciągu sezonu jesteś pierwszy, drugi, po prostu awansujesz i spadasz. Będę dalej naciskać i robić wszystko, co w mojej mocy, aby zakończyć ten rok jako światowy numer jeden. Cytuję Sabalenkę, portal Eurosportu. Jeśli chodzi o panów, dzisiaj mamy półfinały o godzinie 14:30. Wszystko się zaczyna, bowiem Włochy Jannik Sinner zagra z Nowakiem Djokovicem, a potem na kort wyjdzie światowa jedynka Carlos Alcaraz. Hiszpan zmierzy się z Danilem Medvedievem. Tour de France. Wczoraj zakończył się etap 12. Zwyciężył Hiszpan Ion Izagirre, ale co ciekawe, to także Baskijczyk, a co jeszcze ciekawsze, to to, że w tym roku ta 110. edycja Tour de France oznacza się z dwoma etapowymi zwycięstwami Hiszpanów i obydwaj z nich są Baskijczykami właśnie. W klasyfikacji generalnej po 12 z 21 etapów prowadzi Jonas Vingegaard. Duńczyk, ubiegłoroczny zwycięzca, ma 17 sekund przewagi nad drugim Słoweńcem Tadejem Pogaczarem. Dziś etap 13, ruszamy przed godziną 14 do pokonania 138 kilometrów. Liga Narodów Siatkarek. Nasze siatkarki podopieczne Stefano Lavariniego poznały swoje rywalki w wielkim, historycznym dla nas półfinale, bo pierwszym półfinale w Lidze Narodów z udziałem naszej żeńskiej reprezentacji. Zmierzymy się z reprezentacją Chin. Ten mecz w sobotę o godzinie 23. Jeśli chodzi o drugi półfinał, Stany Zjednoczone zagrają z Turcją. Na następne wiadomości zapraszam za godzinę. Dziękuję.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Radiowy słup ogłoszeniowy obchodzi Małgorzata Kleszcz, zarączkę trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Autopromocja.
W każdą niedzielę od godziny 19:00 porozmawiajmy o sporcie. Audycja w Radiu Wnet. Goście, rozmowy, analizy, ciekawostki. Zapraszam, Grzegorz Milko. Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Grzegorz Milko.
To była autopromocja.
i wracamy, a dokładnie kontynuujemy poranek wnet po wiadomościach sportowych, a wcześniej kto słuchał, ten wie, że był u nas Sławomir Sokołowski z zaproszeniem na koncert urodziny doktora Korczaka, najpiękniejsze piosenki z filmów Walta Disneya, i myślałem nad tym konkursem, jaki zrobić, bo mamy jedno dwuosobowe zaproszenie do rozdania i wymyśliłem, proszę Państwa, konkurs. Kto pierwszy napisze do nas maila na adres portal@wnet.fm, ten otrzyma zaproszenie. Uwaga, odbiór osobisty w redakcji w Warszawie. Taki oto konkurs wymyśliłem. Godzina 8.14, czas na wywiad poranka wnet.
To tam.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
A naszym gościem profesor Zdzisław Krasodębski, socjolog, polityk, poseł do Europarlamentu, EKR, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana redaktora i państwa.
14 lipca, rocznica zdobycia Bastylii, ważna data dla rewolucji, w ogóle dla ruchów rewolucyjnych w Europie. Mamy obecnie, a we Francji oczywiście będzie świętowanie, 130 tysięcy żandarmów i policjantów zmobilizowanych, żeby tego świętowania pilnować. Mamy w Europie w tym roku również nastrój rewolucyjny.
No podobno mówi się, że we Francji, że to trzecia faza rewolucji, po tej rewolucji, o której pan wspomniał, ze zburzeniem Bastylii, potem 68, a teraz, że rewolucja, no, która jest rewolucją nowych Francuzów, tak? Francuzów, którzy mają jakieś korzenie imigracyjne, przyjechali skądś. No, niektórzy uważają, że to jest jakaś zasadnicza nowa faza w historii Francji. Natomiast co do Europy, no też przeżywamy jakąś rewolucję obyczajową. Też tak mi się wydaje, że to jest takie pogłębienie czy fala tego, co się stało, co kiedyś było w latach 60, końca lat 60. i 70. Potem zostało zatrzymane przez, także pod wpływem tego, co się działo za żelazną kurtyną po naszej stronie, upadku komunizmu, co doprowadziło do osłabienia tych wszystkich lewicowych tendencji na jakiś czas, no a teraz one odżyły w radykalnej formie.
A może mamy tendencję odwrotną, może mamy kontrrewolucję w Unii Europejskiej, w Europie, jak się patrzy na wyniki sondażowe czy wyniki wyborcze w różnych krajach, to siły postępu raczej tracą na popularności, a zyskują siły prawicowe, czasami skrajnie prawicowe, jak w przypadku Niemiec, gdzie AfD już regularnie melduje się z poparciem powyżej 20% w sondażach.
No i też, jak wiadomo, rewolucja francuska spotkała się potem z oporem, najpierw w Wandei, jak wiadomo, a potem interwencją z zewnątrz, no, nastąpiła potem restauracja napoleońska. Także zazwyczaj jest tak, że pewne skrajne tendencje budzą reakcje. I rzeczywiście na te skrajne tendencje. No i rzeczywiście jest tak, że widzimy nie tylko po tych wynikach w Niemczech, ale też w innych krajach, że jest, narasta takie z jednej strony opór wobec tych wszystkich takich przemian instytucjonalno-etycznych, z drugiej strony przeciwko napływowi imigrantów. Tu w wielu krajach, także w Szwecji, taki kraj, który był do tej pory bardzo otwarte, jeżeli chodzi o imigrantów. No i wreszcie przeciwko polityce klimatycznej. To się, te trzy czynniki przyczyniają się do tego, że no właśnie te tendencje takie prawicowe, nazwijmy je prawicowymi, bo to nie jest tylko prawica, tylko może nawet, prawda, część ludzi bardzo umiarkowanych poglądach uważa, że to oni muszą wystąpić przeciwko, no, bardzo radykalnym radykalnym tendencjom. Takich na przykład jak daleko idące zmiany językowe, które proponuje się w Niemczech, w języku niemieckim, genderowanie, tak? Czy właśnie ograniczenie, bardzo ostre ograniczenie konsumpcji, czy działania, które podejmują te grupy, ta grupa, czy ten ruch zwany ostatnim pokoleniem, który znowu tam zablokował wyjazdy na urlop na wielu turystów z Niemiec. Także z jednej strony mamy skrajną, bardzo skrajną lewicę i skrajną dosyć politykę, uprawianą również przez Unię Europejską, no, a z drugiej strony obywateli, czasami powiedzmy tak zwanych zwykłych obywateli, którzy widzą, że jest to polityka, no, którą będą musieli zapłacić ogromną cenę, czy to właśnie ograniczając swoje spożycie i zmieniając swój sposób zachowania, czy też będąc zmuszonym do posługiwania się innym językiem, czy też no właśnie no, konfrontując się z takimi sytuacjami, że dzieci w szkole są odpowiednio edukowane w sposób, no, który tym rodzicom zdecydowanie nie odpowiada i też nie odpowiada zdrowemu rozsądkowi.
A właśnie.
I to powoduje rzeczywiście, że jest taka reakcja mocna.
Tak? A ona będzie miała swój wpływ także na te duże, stare partie polityczne. Dwa dni temu głosowanie w Europarlamencie nad projektem forsowanym przez socjalistów, przez Fransa Timmermansa w szczególności. Projektu, który miał odnowić, czy pozwolić na odzyskanie pierwotnych siedlisk naturalnych kosztem i rolnictwa, i leśnictwa. No i nagle się okazało, że mamy jakąś nową koalicję w Europarlamencie. Partia Ludowa, gdzie jest Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz, ale też niemieccy chadecy zagłosowali razem z rodziną polityczną Prawa i Sprawiedliwości, z reformatorami i konserwatystami. To jest tak, że nagle chadecy budzą się z tego zielonego snu i łapią się za głowę?
No wie pan, to tak naprawdę oczywiście, jeżeli popatrzylibyśmy troszeczkę głębiej, to no, do tej pory już było tak bardzo często, że w niektórych sprawach dotyczących polityki przemysłowej, polityki klimatycznej, to głosowaliśmy podobnie jak Europejska Partia Ludowa, albo ona, i często się umawialiśmy na przykład, no teraz, a czasami tylko z poszczególnymi delegacjami w tych. Ja dodam, że teraz będziemy głosowali bardzo ważną rzecz dotyczącą rynku elektryczności w komisji ITRE i razem z panem premier Buzkiem złożyliśmy poprawkę naszą, że tak powiem, autorską poprawkę, która idzie w innym kierunku nawet niż jego grupa IPP. Więc w takiej realnej polityce, no, która często trochę umyka uwadze szerszej opinii, no, to rzeczywiście współpraca no, Europejskiej Partii Ludowej jest wielu posłów, którzy no, nie popierają tej radykalnej polityki. To jeszcze na przykład też delegacja francuska, która chciałaby, czasami udało się to w pewnych aspektach zmienić, dotyczące wspierania też energii jądrowej i tak dalej. Ale rzeczywiście zmiana nastąpiła zasadnicza, ponieważ jeżeli chodzi o Europejską Partię Ludową, ponieważ jakby w deklaracjach jej przewodniczącego Manfreda Webera i tej największej tam delegacji, w zasadzie dominującej całą tę grupę, czyli niemieckiej CDU-CSU, tutaj pojawiła się bardzo jasna deklaracja przeciwko temu planowi odbudowy przyrody. Manfred Weber stwierdził, że Franz Timmermans działa ideologicznie, że to jest plan ideologiczny, nierealistyczny, więc to jest taki mocny sygnał polityczny. No, do tej pory Europejska Partia Ludowa, co prawda no, w pewnych zapisach, tak jak powiedziałem, raczej się z nami zgadzała, no, przynajmniej niektóre jej delegacje, ale jako formacja polityczna wspierała ten Zielony Ład. No przecież nie tylko Franz Timmermans, ale Ursula von der Leyen jest twórczynią Zielonego Ładu. No, ona jest z Europejskiej Partii Ludowej, z CDU i z Niemiec. Więc to jest oczywiście duża zmiana i wywoła reakcję dosyć burzliwą ze strony lewicy, która w debacie po tym głosowaniu była taka debata na temat, czy Zielony Ład jest zagrożony. Posłowie lewicy od grupy Renew, od Nowy, aż po skrajną lewicę przez Zielonych potępiali Manfreda Webera, więc boję się, czy Manfred Weber już niedługo nie zostanie ogłoszony faszystą albo skrajnym prawicowcem. No, na razie się go...
Pan profesor mówi o tym, jako o czy Martin Weber powiedział, jako o projekcie ideologicznym, tym pakcie, który jednak przeszedł koniec końców, ale przy sprzeciwie właśnie niemieckiej delegacji chadeckiej i całej grupy chadeckiej, a wspartej przez także konserwatystów i reformatorów i inne prawicowe i bardzo prawicowe rodziny polityczne. Ale pan profesor mówił o tym jako o swoistej religii, o tym klimatyzmie, jako o religii, która spaja i cementuje w tej chwili, jest jedyną wspólną ideą, czy właśnie religią dla urzędników, dla elity brukselskiej. Teraz Manfred Weber, teraz chadecy, teraz grupa Webera będzie apostatami od tej religii.
No tak jak mówię, dlatego byli potępiani, ale to jest oczywiście, że to jest, można tak powiedzieć, to jest sztandarowy projekt komisji Ursula von der Leyen, Fransa Timmermansa i innych, jak wiadomo, ogłoszony zaraz w 2019 roku i potem przekładane najpierw legislacja taka ogólna, prawo klimatyczne. Natomiast teraz wchodzimy w taką fazę, że zaczęto na przykład rozciągać te warunki ograniczenia w związku z koniecznością, jak oni twierdzą, ochrony klimatu, też na pewne dziedziny gospodarki, które do tej pory nie były objęte, na przykład na budynki, na transport, a zwłaszcza na rolnictwo. No i okazało się, że ja zresztą to mówiłem w swoim wystąpieniu, że teraz, że za cele tak radykalnej, skrajnej polityki klimatycznej, zresztą tak szybko też wprowadzanej, bo to jest coraz bardziej zaostrzane są te cele klimatyczne i przyspieszane jest tempo, że teraz ma płacić, no, powiedzmy, nie polski górnik, ale holenderski rolnik albo duński rolnik, albo, no nie wiem, posiadacz samochodu spalinowego, albo ktoś, kto w Niemczech ma wymieniać teraz ogrzewanie w swoim domu. No i nagle się okazało to, co wtedy, kiedy przechodzimy od ogólnych deklaracji, bo wszyscy, jak wiemy, ta zielona fala dotknęła w zasadzie, przepłynęła przez całą Europę Zachodnią. Wszyscy byli zgodni, był ten efekt Grety Thunberg. Są oczywiście też jeszcze pewne zobowiązania międzynarodowe, ale dopóki to były cele bardzo takie ogólne, no to wszyscy się zgadzali. Natomiast w tym momencie, kiedy się okazało, że trzeba, że to dotyczy już i dotyka przeciętnego obywatela, już teraz nie Polski, nie Bułgarii czy Rumunii, tylko Niemiec, Danii, Holandii i tak dalej, no to właśnie mamy ten efekt, który widzimy w Niemczech, że się zmieniają preferencje wyborcze i stąd CDU-CSU czuje się bardzo zagrożone i postanowiła zareagować. Politycy reagują na zachowania, postawy swoich wyborców i to jest cała, ja wiem, tajemnica konwersji Manfreda Webera. To jest polityk niezwykle elastyczny i w zasadzie chyba nie mający specjalnie żadnych poglądów, ale zainteresowanych władzą.
A kiedy w sondażach AfD od koalicji CDU-CSU już nie dzielą kilkanaście czy kilkadziesiąt punktów procentowych, tylko kilka, to nagle polityka może się bardzo zmienić. Panie profesorze, mało mamy czasu, bo obiecałem, że pana profesora wypuszczę wcześniej dzisiaj z anteny, ale dwa pytania chciałbym jeszcze zadać, nawet czuję się w obowiązku zadać. Pierwsza kwestia naszego referendum imigracji. Jakie robi wrażenie zapowiedź zrobienia referendum w tej sprawie w Polsce? Bo wydaje się, że elity brukselskie dostały no, pewnych palpitacji politycznych.
No tak, przyjęto następną rezolucję Parlamentu Europejskiego. Przedtem się odbyła debata. To jest oczywiście prześladowanie opozycji. Kolejny dowód na to, że Polska nie jest krajem praworządnym. Ta rezolucja przyjęta przez Parlament też głosami Europejskiej Partii Ludowej, żeby tu nie było wątpliwości. No i też licznych polskich posłów, może z wyjątkiem europosłów PSL-u, którzy akurat nie zagłosowali w tej sprawie, ale no kompletnie, jak państwo sobie przeczytają, to jest to kompletnie w zasadzie podważenie, ja napisałem podważenie polskiej państwowości, bo tam się mówi, no, że już nie ma żadnych instytucji. Ja myślę, że przewodniczący Komisji Libet najchętniej by tutaj przyjechał, mniej więcej tak jak Hans Frank kiedyś, żeby jakoś zarządzać tutaj generalnym gubernatorstwem, no czymś takim. To są ludzie całkowicie, no zresztą autorami tej rezolucji są zawsze znane już postacie, znaczy pan Daniel Freund z Niemiec, pani Sophie Inwelt. To są ludzie tak owładnięci, no nie wiem, emocjami.
Ale ta rezolucja wynikała z jakiegoś lęku? Czy jakie w ogóle wrażenie i jaką siłę polityczną może mieć polskie referendum, gdzie Polacy no pewnie odpowiedzą, bo takie zapewne będzie pytanie, że nie ma zgody na mechanizm przymusowej solidarności w podziale migrantów w ramach Unii Europejskiej?
Dopóki, panie redaktorze, no dopóki się nic nie zmieni w Unii, dla nich to jest o tyle niebezpieczne. Dla nich niebezpieczne byłoby wygranie przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów i dla nich byłoby niebezpieczne, gdyby te tendencje, tak, o których mówimy, pogłębiły się w innych krajach. No, są też wybory w Hiszpanii. Gdyby, powiedzmy, Hiszpania poszła drogą Włoch, gdyby coś takiego nastąpiło we Francji, to oczywiście się wtedy cała polityka unijna zmieni. I dlatego oni oczywiście traktują polską politykę jako część tego wszystkiego, co się dzieje w Europie. Bardzo ważną część, bo my inspirujemy tych innych, prawda, do, tak jak kiedyś Fratelli d'Italia. No, dzisiaj to jest partia rządząca we Włoszech. I stąd to oczywiście będzie ważny sygnał, ale przecież, prawda, gdy nasze referendum się odbędzie, będzie można się na nie powoływać, no to jest tak, że on, to nie zatrzyma procesu legislacyjnego. Teraz tym paktem migracyjnym będzie się zajmował parlament. Jeszcze to na pewno zaostrzy, to znaczy jeszcze bardziej, bo tam jest jednak trochę przymknięcie granic, nie zamknięcie, ale przymknięcie granic zewnętrznych Unii. Oni będą chcieli to otworzyć bardziej. Być może jeszcze wzmocnić ten mechanizm relokacji. Te liczby, które są podawane, są minimalne. Oni mogą te liczby minimalne podnieść na przykład. No, no i co będzie dalej? No, jeżeli wygra Zjednoczona Prawica, no to proces licytacyjny będzie, prawda? My nie będziemy przyjmować, no i będzie cały ten mechanizm gry podawania przez komisję do TSUE, obłażania nas, okładania nas z karami i tak dalej. Chyba, że, a ja tylko przypominam, że zaraz już mamy potem wkrótce wybory do Parlamentu Europejskiego. Chyba, że te tendencje polityczne w całej Europie się twierdzą i nagle no, trzeba po prostu odebrać władzę lewicy i liberałów w Unii Europejskiej. I na to jest szansa. Oczywiście kluczem i pierwszym krokiem do tego są wybory w Polsce, także wybory w Hiszpanii, ale przede wszystkim wybory w Polsce, a potem no, musimy przez też działania z innymi z innymi krajami, z innymi ruchami podobnymi, ludźmi o podobnych poglądach, no doprowadzi do tego, żeby też przeciwstawić się tym wszystkim tendencjom centralizującym, bo przecież to też będzie bardzo ważny temat w najbliższym czasie, no żeby znieść tę zasadę jednomyślności, która już tylko obowiązuje w niektórych przypadkach, bardzo wąskich dziedzinach. Tak.
Panie profesorze...
I to, o to się toczy w zasadzie walka, to znaczy jeżeli, tylko jeszcze dodam, prawda, że jeżeli my nic nie zmienimy w Unii, a na to jest szansa, no to ta gra, którą obserwujemy już od wielu lat przeciwko Polsce, będzie się toczyła niestety nadal.
Ostatnie pytanie, krótkie, o Konfederację. Ona już przekracza nie 10, a 15% w sondażach. Co to jest za zjawisko i jak Prawo i Sprawiedliwość będzie na nie reagować?
Myślę, że to jest podobne zjawisko jak to wzmacnia się AfD w Niemczech. No, takiego zniecierpliwienia ludzi polityką unijną, pewnymi tendencjami, które wydają się zupełnie absurdalne ludziom. Trochę poczucia też takiego przeregulowania gospodarki, a to przeregulowanie, to też nie wszyscy sobie zdają sprawę, że ta gospodarka jest przeregulowana nie przez rząd polski, tylko w większości właśnie przez regulacje unijne, prawda, które my musimy implementować, rozporządzenia lub dyrektywy. I to jest podobne, to jest wyraz zniecierpliwienia i radykalizacji wyborców. Motywy są słuszne, rozwiązania, które są proponowane czasami, no są mało realne, że tak powiem, prawda? I nie uwzględniają bardzo różnych aspektów, prawda? Tych złożonych procesów, które... Ale jak mówię, no można zrozumieć ten trochę bunt ludowy, o tak bym powiedział. To jest taki, który przejawia się właśnie i pojawia się w innych krajach. No to pokazuje jeszcze raz, że ta dominacja teraz ostatniej dekady tych ruchów i partii, tendencji lewicowo-liberalnych, no spotyka się z coraz ostrzejszą odpowiedzią.
Powiedział profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, polityk, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Godzina 8:35, a my szybko zmienimy temat. Patrzę na naszą rozdzielnię. Jest piosenka The Animals, to niech zagra. Zaraz potem zajmiemy się w wojsku.
Reklama.
Fundacja Przyjaźni Polsko-Izraelskiej zaprasza na koncert dla dzieci urodziny doktora Korczaka z najpiękniejszymi piosenkami z filmów Walta Disneya. Czwartek, 20 lipca o 17.30 w warszawskim Teatrze Palladium. Wstęp wolny. Szczegóły na www.palladium.pl.
Po reklamie.
A my mocno spóźnieni, ale dojeżdżamy na przystanek pod względem, pod nazwą Bezpieczeństwo. Naszym gościem generał Roman Polko, były dowódca Gromu, były wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Panie generale, dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj posiedzenie, trochę już biura BBN-u, Rady Bezpieczeństwa Narodowego w BBN-ie, trochę już takie typowe po szczycie NATO. Pan prezydent zaprasza do siebie delegację wszystkich sił politycznych. Co właściwie można było powiedzieć, że się udało zrobić na szczycie NATO i co uzyskać?
No przede wszystkim utrwalany jest ten kierunek od poprzedniego szczytu NATO. Rosja jest wskazana jako największe zagrożenie. W tej chwili kluczowe było dla Polski pójście w takim razie budowanie takich planów obrony regionalnych. Widać, że to się w praktyce realizuje, że NATO przypomniało sobie o odpowiedzialności za własne terytorium i wygenerowało 300 tysięcy sił natychmiastowego reagowania, to znaczy to generowanie nastąpi. Będą one konkretnie wskazane z nazwy, żołnierze będą mieć świadomość, na jakich kierunkach będą użyci i po 3 razy po 100 tysięcy będą w gotowości w ciągu 10 dni do wejścia na określony obszar odpowiedzialności, który zostanie im wyznaczony. To jest kluczowe dla bezpieczeństwa samego sojuszu NATO. Dla Ukrainy niewątpliwie ten szczyt przyniósł też postanowienie przyjęcia Ukrainy do sojuszu NATO, ale przede wszystkim to, co jest kluczowe, pełne wsparcie, kontynuacja tego wsparcia, jeżeli chodzi o zasilanie logistyczne, dozbrajanie Ukrainy. To się dzieje, nawet kraje, które wcześniej dystansowały się i niechętnie wspierały Ukrainę, to teraz tak jak Francja wysyłają broń rakietową, to rakiety klasy powietrze-ziemia, manewrujące dalekiego zasięgu.
Na szczycie NATO w Wilnie zapadły bardzo ważne postanowienia. Po raz pierwszy od zimnej wojny zostały zatwierdzone plany obronne NATO, powiedział wczoraj, otwierając Radę Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent Andrzej Duda. Co to dla żołnierza oznacza, plany obronne NATO? Co to jest właściwie?
No to szczerze mówiąc, dla mnie to nie jest jakaś wiadomość, która powinna cieszyć, zastanawiać. Wydawało mi się, że to jest standard. Plany obronne to są właśnie plany, które są istotą sojuszu NATO. Jeżeli tworzymy sojusz po to, żeby budować kolektywną obronę, no to powinniśmy budować warianty ewentualnej agresji, czyli z jakimi zagrożeniami musimy się liczyć, realnie oceniać tego przeciwnika wokół i na te warianty jego działania, na te siły, którymi dysponuje, sposób jego operowania, budować plany ewentualnościowe, te plany obronne. Problem polegał na tym, że przez długi czas nie słuchano chociażby tego, co mówił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, kiedy ostrzegał już w Gruzji, że najpierw Gruzja, później Ukraina, później być może Polska. Nie realizowano, nie budowano w praktyce tych planów, a w ogóle w takich już teoretycznych założeniach wręcz budowano taką strategię manewrowej obrony, polegającej na tym, że jeżeli zaatakuje przeciwnik, no to damy sobie czas, wpuścimy go na terytorium, niech on sobie wejdzie, a my w tym czasie wygenerujemy siły i przeprowadzimy kontruderzenia. Otóż teraz wygląda to zupełnie inaczej. Zdajemy sobie sprawę, że ta barbarzyńska armia niszczy wszystko, co spotka po drodze, morduje ludność cywilną. W związku z tym te plany przede wszystkim zakładają obronę już od pierwszego metra ziemi, na którą wtargnąłby potencjalny agresor, a tak naprawdę wcześniejszą obronę, działania wywiadowcze i utrzymywanie zdolności, które pewnie będą odstraszały potencjalnego agresora, ale też które nie będą odstraszały na pokaz, tylko będą w stanie w krótkim czasie odeprzeć takie zamiary dotyczące czy łączące się z agresją czy z wejściem na terytorium jakiegokolwiek państwa sojuszu NATO.
panie generale, a co to oznacza dla naszych sił zbrojnych? Bo wydaje mi się, że cały czas w Polsce jest takie przeświadczenie, że to my potrzebujemy obrony, że to nas NATO będzie bronić, że my będziemy sobie siedzieć, popijać latę na sojowym mleku, a tutaj Stany, może trochę Brytyjczycy nas będą bronić. To nie jest tak, że te postanowienia sojuszu z Wilna to jest także wyzwanie dla nas, bo wiele państw patrzy na Polskę jako na źródło swojego bezpieczeństwa.
No zdecydowanie tak. No tak jak dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że Ukraina, która nie jest członkiem sojuszu, zagwarantowała nam bezpieczeństwo i lata na przygotowanie obrony, tak na wypadek ewentualnej agresji na Łotwę, Litwę, Estonię, jakikolwiek inny kraj, my musimy być w gotowości do użycia. Otóż oznacza to, że Polska wydzieli być może brygadę albo nawet i więcej sił do, tym bardziej z takim nowoczesnym uzbrojeniem, które posiadamy, to, czy również chociażby siły powietrzne, do reagowania na wypadek takiego zagrożenia. Krótko mówiąc, jeżeli by Rosja zdecydowała się uderzyć na kierunek Finlandii, no to również my tam będziemy obecni. Tak jak w szczycie NATO były obecne polskie siły specjalne w Wilnie, gdyby coś się działo, były w gotowości do reagowania. Na tym polega kolektywna obrona i ta kolektywna obrona jest nam dzisiaj bardzo potrzebna, bo w niektórych obszarach, chociażby jak marynarka wojenna, no mamy deficyty, zaległości, odbudowa polskich zdolności bojowych na morzu, czy troszeczkę pewnie potrwa. Te zaniedbania ministra Klicha i Siemoniaka rzeczywiście doprowadziły do tego, że to będzie dość długi proces, ale na szczęście mamy Finlandię w sojuszu NATO, będziemy mieć niebawem Szwecję i na tym istota kolektywnej obrony polega, że tam, gdzie jeden kraj ma deficyty albo jest za mały, na przykład tak jak Litwa, Łotwa, Estonia, no to może liczyć ten słabszy na pozostałych. W jedności siła, tą jedność pokazał w Gruzji świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, być może wtedy właśnie Putin zdecydował, że nie pójdzie dalej, bo zobaczył, że jednak potrafią się mniejsi zjednoczyć, ale my mamy oprócz tych niewielkich krajów przecież potężnych sojuszników, takich jak Stany Zjednoczone, no i też europejskie kraje, mam nadzieję, się obudzą na miarę swoich możliwości przemysłowych i budżetowych, też te zdolności w końcu na poziomie minimum tych 2%, ale mam nadzieję, że więcej, będą budować.
Oczywiste jest, że na szczycie NATO mówiono głównie o Ukrainie, o wojnie, która na Ukrainie się toczy, o agresji Władimira Putina i jego państwa, czyli Rosji, a też pytano, i też mówiono o broni. Padły takie emocjonalne słowa. Ben Wallace, czyli minister obrony Wielkiej Brytanii, powiedział, że NATO to nie jest Amazon, czyli to nie jest wielki sklep, z którego można sobie zabierać rzeczy. NATO też emocjonalnie odpowiadali politycy ukraińscy, a w Polsce trwa debata, czy dalej możemy jeszcze coś Ukrainie przekazać. Pojawiła się debata też na naszej antenie o myśliwcach F-16. Pan generał myśli, że polskie siły zbrojne mają takie możliwości, żeby do kolejnych donacji, także w tym dobrym sprzęcie, nowoczesnym sprzęcie jak F-16, dostarczać na Ukrainę?
No przede wszystkim Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Polska są liderami, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy. Ja po części rozumiem ministra obrony Wielkiej Brytanii, bo jeżeli są adresowane jakieś, powiedzmy, oczekiwania większego wsparcia, no to raczej adres Wielka Brytania to nie był właściwy adres i być może emocjonalnie minister dał się ponieść i stąd też wspomniał o tym, że NATO nie jest Amazonem i w istocie takim Amazonem nie jest. Żeby być członkiem NATO trzeba spełnić określone kryteria, przede wszystkim wolność od korupcji, przede wszystkim skrytość informacji, wiele innych oczekiwań. To w stosunku do Ukrainy zostało uproszczone i to wsparcie bojowe do Ukrainy idzie. No stąd też rzeczywiście niepotrzebnie to wyszło na zewnątrz, ale być może minister obrony Wielkiej Brytanii troszeczkę miał dosyć, kiedy takie, powiedzmy, prośby, oczekiwania były kierowane pod jego adresem, mimo że on robił wszystko, żeby Ukrainę wspierać. No to tak jakby adresować podobne oczekiwania pod adresem Polski, żeby jeszcze może F-16 przekazała. No też nie wszystko można przekazać, ponieważ pewne elementy muszą być. Natomiast rzeczywiście jesteśmy liderem. Mam na myśli tą trójkę, mam na myśli na miarę swoich możliwości również te kraje, które graniczą z Rosją we wsparciu Ukrainy. Należy znieść wszelkie blokady dotyczące broni rakietowej czy ciężkiej broni, o której jeszcze parę miesięcy temu mówiono, że jest to broń ofensywna. ponieważ całe to uzbrojenie, które jest przekazywane Ukrainie, jest wykorzystywane do obrony własnego terytorium. Nawet ta broń kasetowa, no przecież tutaj jakieś organizacje uruchomiły się, że dlaczego ta zakazana broń ma trafiać na Ukrainę. Nie, ona nie będzie używana w Rosji. Naprawdę, Rosjanie mogą się odizolować od tej broni, po prostu opuszczając teren, który nie należy do nich.
O tym mówił generał Roman Polko. Ostatnie pytanie, pojawiła się także sugestia, że polskie wojska mogłyby uczestniczyć w misji pokojowej, kiedy już działania się wojenne skończą. Jak to mogłoby wyglądać? A może jakoś wcześniej? Jaki jest udział polskiej armii, żeby wspomagać Ukrainę albo potem tworzyć warunki pokojowe już po wojnie?
No, polscy żołnierze sprawdzali się na misjach pokojowych i to już po upadku tego systemu komunistycznego, czy to w Jugosławii, czy w Kosowie. No, wszędzie byliśmy jednak tymi siłami, które były dobrze postrzegane przez strony konfliktu i które były skuteczne. W przeciwieństwie do holenderskich żołnierzy nie mówiliśmy, że nie mamy wystarczających środków, żeby zabezpieczać czy zapewniać bezpieczeństwo ludziom. Nie dopuściliśmy do takich zdarzeń, jak miały miejsce w Srebrenicy. Także tutaj o polskiego żołnierza jestem spokojny. Pewnie taka większa aktywność Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy wysłanie sił, które by zabezpieczały tę granicę w realny sposób, a nie tak jak to czyniono po 2014 roku, no byłoby pomocne po to, żeby rzeczywiście nie dopuszczać do jakichś lokalnych incydentów, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że to przede wszystkim Ukraina musi wyprzeć najpierw agresora z własnego terytorium, zabezpieczyć własne granice, później w takich stabilniejszych, bardziej warunkach, gdzie nie będzie dochodziło już do incydentów granicznych. Myślę, że to będzie dobry czas, żeby Ukraina zahartowana w boju, dobrze wyposażona już w natowski sprzęt, uzbrojenie, po prostu zrobiła też porządek na własnym podwórku, bo niestety tam te naleciałości byłego Związku Sowieckiego jeszcze istnieją i sądzę, że to będzie świetny członek sojuszu NATO i gwarant także polskiego bezpieczeństwa.
Powiedział generał Roman Polko, były dowódca Gromu, były wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Na zegara godzina 8:50. To ostatni moment, aby wsiąść do pociągu na lat.
Ale gorąco.
Znowu nie wzięłam czapki z daszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć z tym parawanikiem? Proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
No i tak, 2 tygodnie temu 4-osobowa ekipa Radia Wnet wsiadła do pociągu do lata i ruszyła pierwszy przystanek mający w Wilnie, a dzisiaj w piątek 14 lipca ta przygoda dobiega końca. Ale jest to koniec przygody lipcowej. Mamy nadzieję, że reaktywujemy nasz pociąg do lata w sierpniu. Dziś jeszcze jesteśmy w Krakowie, stąd prowadzić będziemy dla Państwa 3 godziny, ostatnie 3 godziny popołudnia. Będzie dużo o kulturze, zainteresujemy się filmem, fotografią. O tym Państwu opowiemy, ale także zrobimy takie podsumowanie tych 2 tygodni, bo dużo widzieliśmy, z bardzo dużą ilością interesujących ludzi rozmawialiśmy, także postaramy się to dzisiaj podsumować. Małgorzata Kleszcz, Konrad Mędrzecki i Hania Tracz. I wczoraj właśnie taką ekipą, bo jeszcze z nami był Szymon Dąbrowski, dotarliśmy do pięknego miejsca, byliśmy w Tyńcu.
W Tyńcu, który dopiero jest w Krakowie od 1973 roku, ale jest to miejsce o 1000-letniej tradycji, ponieważ znajduje się tam od 1000 lat klasztor benedyktynów i rozmawialiśmy z benedyktynami, którzy tę tradycję kultywują w sposób nieprawdopodobny. Ora et labora to jest taka ich dewiza, której się trzymają do tej pory.
No właśnie, zapraszamy Państwa do tego miejsca, bo tam można także spędzić noc, jeżeli ktoś nie ma dużego budżetu, wypchanych kieszeni, to co łaska, tak nam powiedział ojciec Wojciech, z którym dużo rozmawialiśmy. Poza tym są przepiękne widoki. Nam na parapecie podczas audycji wylądował, to chyba było dziecko orła.
To było dziecko orła, ale też przypominając, to była pustułka, proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, pustułeczka, tak, ptaszek, bardzo bardzo ładny, patrzyła nam w oczy bardzo, bardzo, bardzo wspaniale, ale mnie to najbardziej wzruszyła opowieść o ostatniej wizycie Jana Pawła II, który właśnie to było ostatnie miejsce w Polsce, z którego, w którym był i stamtąd właśnie z Tyńca, ukochanego swojego Tyńca, wsiadł do swojego papamobilu i pojechał na lotnisko w Balicach i pożegnał w ten sposób Polskę. W związku z tym powróciliśmy do tego momentu. Mnisi, bo tam mnich to nie to samo, co zakonnik, proszę Państwa, trzeba to powiedzieć. Dowiedzieliśmy się w podcaście naszym, będziecie Państwo mogli wysłuchać dokładnie, na czym polega różnica między mnichem a zakonnikiem, bo nam to mnich wyjaśnił bardzo, mnich Wojciech nam wyjaśnił dokładnie to. Zresztą to niesamowity zresztą mnich, który jest jednocześnie też oral et labora, więc on jest też piwowarem, więc waży piwo, jest strażakiem, no i w ogóle jest cudowny, a Małgosia Kleszcz też chce powiedzieć.
Tak, wszystkie długie rozmowy, które przeprowadziliśmy, są oczywiście na naszym portalu wnet.fm. Zapraszamy Państwa do wysłuchania, a potem jak zjedliśmy pyszną kolację, którą także, na którą nas zaprosił ojciec Wojciech, to spotkaliśmy ludzi, którzy właśnie do tego Tyńca wybrali się w celach takich turystycznych. Posłuchajmy tej rozmowy. Panie przyjechały do klasztoru w Tyńcu. Dzień dobry, pierwszy raz w Tyńcu?
Dzień dobry, ja nie. Ja byłam kilka razy, byłam na ślubie kiedyś, w weekend majowy byłam na rowerach, natomiast przywiozłam koleżankę, bo oprowadzam ją po Krakowie i ona wiele miejsc zna, a tego miejsca nie znała.
No i jak się pani podoba w tym miejscu?
Cudowne miejsce, architektura naprawdę zapiera dech w piersiach. Można tutaj wypocząć, pozbierać myśli, troszeczkę pomyśleć nad swoim sensem życia, wrócić do historii Polski. No i naprawdę każdemu polecam tutaj zwiedzenie tego obiektu.
A pani, czyli obie panie krakowianki?
Nie, jesteśmy z gminy Łososina Dolna, ja mieszkam w miejscowości Łęki, a koleżanka... Kraków jest takim miastem moim ulubionym, bo ja studiowałam w Krakowie wiele lat i teraz mąż pracuje, znowu przyjeżdżam regularnie. Że to jest takie miasto po prostu moje ulubione. Jak mam czas, to przyjeżdżam do Krakowa. Ale właśnie, Tyniec, mi się szalenie podoba też ten widok tutaj na Wisłę. Tu uwielbiam siedzieć przy tych stolikach, widzieć ten klasztor i w tym świetle wieczornym widok na Wisłę jest przepiękny.
Popijając herbatki tutaj właśnie wytworzone przez ojców w klasztorze. Cudowny smak, także zachęcam do degustacji.
A ja chciałem zapytać, czy rozważała pani udział w rekolekcjach tutaj kiedyś, bo tutaj są bardzo znane rekolekcje.
To znaczy, ja muszę powiedzieć, że no tu nie byłam na rekolekcjach, bo mi się zdarzało jeździć na różne dni skupienia. Byłam w Czernej, kiedyś u Karmelitów. Kiedyś dawno byłam na Ignacjańskiej, ale to akurat aż w Gdyni. Mhm. No teraz się nie zostawiłam, bo jestem dość mocno zajęta.
Bo wspomniała pani te czasy studenckie w Krakowie. Co pani studiowała?
Wtedy, 30 lat temu, studiowałam filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, a teraz niedawno, ale to już zaocznie ze względu na rodzinę i pracę, studiowałam filologię angielską.
No to, czyli jaki plan? Ile czasu tutaj będą panie po okolicy chodzić? Bo tutaj duża ta okolica, piękna.
To znaczy, my jesteśmy do jutra. Tak. Do jutra jesteśmy, ponieważ mój mąż tu pracuje, więc ja tu często wpadam. Jutro odbieram jeszcze idziemy na Stare Miasto, siostrzenicę odbieramy
tak,
moją.
Kraków znamy powierzchownie, bo tak jak mówię, z lat studenckich, no to wiadomo, nie było zawsze czasu właśnie takie piękne miejsca jak tutaj w Tyńcu zwiedzić. No a teraz już pracujemy, wakacje się zbliżają, więc chcemy coś dla siebie zrobić i właśnie tą architekturę krakowską zwiedzamy i podziwiamy.
Ja rozumiem, że teraz Tyniec jest na pierwszym miejscu, ale wcześniej co było? I jak zanim pani dotarła do Tyńca, co było?
Bo ja koleżankę chciałam zaprowadzić właśnie w takie miejsca, które nie wszyscy znają, bo my mieszkamy 100 km od Krakowa, więc wiadomo, na Wawelu każdy był, na rynku każdy był mnóstwo razy. Ja zresztą pracujemy w szkole i zabieram dzieci regularnie do teatru do Krakowa. Nasze dzieci, które na wsi mieszkają, one jeżdżą na najlepsze spektakle do teatru. Ja to organizuję, bo chcę, żeby po prostu poznały teatr. Natomiast dzisiaj prowadzałam koleżankę po Kazimierzu. Byłyśmy na Skałce, Kościół Bożego Ciała, który uważam jest wspaniały. Byliśmy w kościele Świętej Katarzyny i pierwszy raz byłam w kościele Świętego Józefa na Podgórzu. Pierwszy raz. Trzeba przyznać, no i bardzo mi się też podoba.
I tak jak mówię, że studiując mam wrażenie, no przez 5 lat, prawda, no nigdy nie zwróciłam uwagi właśnie na tą architekturę, sztukę krakowską, że tak wspaniałe miejsca mamy tutaj w Małopolsce i tak może są według mnie, mojej osobistej odczuciu, mało doceniane przez młodzież, studentów. To są takie miejsca, które naprawdę uczą historii młodych, naszej tożsamości, regionalizmu. Powinno być przede wszystkim tutaj właśnie nakierowane na studentów, żeby tą tożsamość regionalną młodzieży zaszczepić.
Czyli noc w klasztorze będzie dzisiaj spędzona?
Niestety nie.
Tak się składa, mówię, bo już tu pracuję, tak, żeby nocleg mamy bez problemu, dlatego też często przyjeżdżam. Natomiast ja jeszcze studiowałam, wstyd się przyznać, naprawdę się ze wstydem przyznaję, bo ja studiowałam 30 lat temu polonistykę i dopiero teraz, tydzień temu, jak znowu tak wpadłam do męża, to po raz pierwszy byłam w Rydlówce. Aż mi było wstyd, że ja tam jeszcze nie byłam. Tam było wesele, ja polonistykę skończyłam i dopiero tydzień temu po raz pierwszy poszłam do Rydlówki. Bardzo mi się podobało.
No to nam też teraz wstyd w takim razie, bo...
Ja studiowałam polonistykę, dlatego to wstyd jest.
No ja byłem kiedyś, ale to było dawno temu, ale ja chciałem się zapytać w związku z tym, z pani zawodem, jaki jest pani ukochany poeta polski?
Mój ukochany poeta... Zaraz się zastanowię, czy to będzie jeden, co najmniej dwóch. Norwid i Herbert na pierwszych miejscach. Bardzo trudni, bardzo mądrzy. Baczyński. Baczyński zginął młodo i Baczyński ma takie wiersze, na przykład tę piosenkę, którą śpiewa Turnał, że ja mam wrażenie, że nawet gdyby te słowa nic nie znaczyły, kompletnie nic nie znaczyły, to jest czysta poezja. O tych malachitowych łąkach morza i tak dalej, to jest tak cudownie ułożone, ponieważ ja czasami tak próbowałam pisać wiersze, więc absolutnie jestem zachwycona. Także trzeci byłby Baczyński na mojej liście.
Mam wrażenie, że zarówno ja, jak i Konrad odpowiedzielibyśmy w ten sam sposób na to pytanie. Choć pewnie pierwszego Herberta byśmy dali.
No bardzo możliwe, tak. No ale jeszcze Słowacki tam się próbuje władować na podium.
No ja lubię Tuwima też, no ale to
może... Tuwim i Brzechwa byli geniuszami, jak chodzili literaturę.
I to były bardzo dwie miłe panie, które przyjechały właśnie na wycieczkę do Tyńca. Słońce się wynurza zza chmur w Krakowie, także i my za chwilę się wynurzymy, bo jest bardzo dużo... Na pole się wynurzymy, bo jest dużo ważnych i interesujących wydarzeń, na które mamy zamiar dzisiaj zdążyć.
Mamy zamiar dzisiaj zdążyć, ale mamy też zamiar zdążyć jutro. Nie, jutro nie zdążymy, ale żeby krakowiecy zdążyli na pole, żeby była ładna pogoda, bo będzie wiec grunwaldzki, bo jutro jest wielka rocznica bitwa pod Grunwaldem, 15 lipca i na placu, proszę Państwa,
na placu Matejki
będzie wiec grunwaldzki. Tam nie ma pomnika Matejki podobno.
Jest pomnik grunwaldzki, który, jak się dowiedzieliśmy, w Wilnie jest autorstwa Antoniego Wiwulskiego, który w Wilnie był, mieszkał, żył i zmarł. Także my się już chyba żegnamy. Zapraszamy do słuchania o godzinie 16. Jeszcze czeka nas podróż do Rio, do Muzeum Czartoryskich, do Muzeum Fotografii i tam, gdzie nas nogi poniosą. Dziękujemy i do usłyszenia po godzinie 16.
Ale gorąco.
Znowu nie wzięłam czapki z daszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć z tym parawanikiem? Proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Reklama.
Mamy nowy Kurier Wnet, a w nim Bohdan Urbankowski, człowiek niezłomny, którego dopiero poznamy, felieton Tadeusza Płużańskiego i rozmowa Krzysztofa Skowrońskiego, wywiad Piotra Bobołowicza z amerykańskim generałem, wspomnienie Tomasza Wybranowskiego o Dariuszu Perku Konkolu, rozmowa Andrusia Hajowego z rosyjskim i antyputinowskim legionistą z wolności Rosji oraz felietony Piotra Wita i Jana Bogatko, naszych korespondentów z Francji i Niemiec. Zapraszamy do prenumeraty.
Po reklamie.
Dzień dobry, 9.01 w tym wydaniu wiadomości. Jaką siłę polityczną może mieć polskie referendum? Komentarz Zdzisława Krasnodębskiego. Polski islamista zatrzymany przez ABW oraz kolejne 6 państw udzieliło Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Jaką siłę polityczną może mieć polskie referendum w sprawie relokacji migrantów? Jaki wpływ wynik referendum może mieć na politykę unijną? Mówił w poranku wnet europoseł PiS profesor Zdzisław Krasnodębski.
Dla nich byłoby niebezpieczne, gdyby te tendencje pogłębiły się w innych krajach. No, gdyby, powiedzmy, Hiszpania poszła drogą Włoch, gdyby coś takiego nastąpiło we Francji, to oczywiście się wtedy cała polityka unijna zmieni. I dlatego oni oczywiście traktują polską politykę jako część tego wszystkiego, co się dzieje w Europie, bardzo ważną część, bo my inspirujemy tych innych.
Mówił europoseł PiS profesor Zdzisław Krasnodębski. Cała rozmowa na wnet.fm. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę planującego zamach terrorystyczny, poinformowała Prokuratura Krajowa. W toku śledztwa ustalono, że 18-letni Polak zamierzał przeprowadzić atak terrorystyczny. Pod koniec zeszłego roku mężczyzna zmienił wyznanie na islam, wzorował się na takich osobach jak Osama Bin Laden i inspirował się działalnością tzw. Państwa Islamskiego. Zbierał informacje i półprodukty do wykonania pasa szahida, przy pomocy którego planował zrealizować zamach bombowy na budynek Urzędu Państwowego w Polsce. Jak podaje prokuratura, podczas przeszukania miejsca pobytu mężczyzny znaleziono dowody planowanego przestępstwa. Funkcjonariusze ABW przeszukali również miejsca zamieszkania osób, które pozostawały w kontakcie z podejrzanym i wiedziały o planowanym zamachu. Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Rosjanie kontynuują bombardowanie celów cywilnych na Ukrainie, podaje ukraiński sztab generalny. Wczoraj wojska rosyjskie użyły dwóch rakiet Kalibr, rakiety balistycznej Iskander i ponad 20 irańskich aparatów bezzałogowych. Większość pocisków zniszczyła obrona przeciwlotnicza. Ponadto Rosjanie przeprowadzili 52 naloty i 50 bombardowań przy użyciu artylerii rakietowej. Są ofiary wśród ludności cywilnej. Przeciwnik nadal skupia wysiłki na próbach przełamania ukraińskiej obrony w okolicach Kupiańska, Łymanu, Bachmutu, Awdiwki i Marinki. W ciągu ostatniej doby strona ukraińska odparła tam ponad 30 szturmów. Ukraińska artyleria przeprowadziła ostrzał 8 rejonów koncentracji rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Zniszczyła 2 wyrzutnie rakietowe, 10 dział na stanowiskach, 3 zestawy przeciwlotnicze i radiostacje. Służby ukraińskie przyłapały parlamentarzystkę, która za pieniądze pomagała mężczyznom w wieku poborowym wyjeżdżać za granicę. Skala zjawiska jest znacznie większa, podaje Rzeczpospolita. Sprawę komentował korespondent Radia Wnet w Kijowie, Dmytro Antoniuk.
To jest po prostu przykład korupcji niestety ukraińskiej, o której też mówią nasi partnerzy na Zachodzie. To jest jedną z przyczyn tego, że Ukraina nie została na szczycie NATO w Wilnie, zaproszona nawet do NATO.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Senat odrzucił nowelizację ustawy o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Nowelizację ustawy przygotował prezydent Andrzej Duda. Wprowadza ona zmiany dotyczące składu komisji. Nie będą w niej mogli zasiadać parlamentarzyści. Znosi także środki zaradcze, którymi miała dysponować komisja. Chodzi między innymi o zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Zdaniem senatorów nowelizowana ustawa nadal ma liczne wady, które naruszają porządek prawny Rzeczpospolitej, a zaproponowane zmiany nie korygują wszystkich jej niekonstytucyjnych przepisów. Kolejne 6 państw udzieliło Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu w mediach społecznościowych. Są to Czechy, Dania, Holandia, Norwegia, Hiszpania i Szwecja. We wspólnej deklaracji kraje G7 zobowiązały się do udzielenia długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainie, a także gwarancji bezpieczeństwa w celu obrony przed rosyjską inwazją. Jak podkreślił prezydent Wołodymyr Zełenski, jest to etap na drodze Ukrainy do NATO. Ponadto 16 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, zadeklarowało 400 milionów euro na Fundusz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który ma pomóc w odbudowie Ukrainy. Ministrowie finansów i ambasadorowie tych państw podpisali wczoraj w Brukseli deklarację w tej sprawie.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane tylko we wschodniej połowie kraju, okresami duże nad morzem, na wschodzie i na południu kraju słabe przelotne opady deszczu. Na Podlasiu, Mazurach, Mazowszu i Lubelszczyźnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie, w górach i nad morzem od 19 do 23.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Kamil Kowalik. Znamy nazwiska finalistek tegorocznego Wimbledonu. W sobotę o godzinie 15 Marketa Wondrousowa zmierzy się z Ons Jabeur. Czeszka, 42 w rankingu WTA, 24 lata, ma urodzona w Sokolowie, nieopodal Karlowych Warów. Smak finału wielkoszlemowego zna i Wondrousowa i Ons Jabeur. Wondrousowa była finalistką French Open w 2019 roku, przegrała w Paryżu z Ashley Barty, a w wielkim finale Wimbledonu rok temu już grała Ons Jabeur. Wtedy przegrała także finał ubiegłorocznego US Open. Wtedy Tunezyjka grała z Igą Świątek. Wtedy to Iga Świątek sięgnęła po wygraną w Nowym Jorku. Panowie do półfinałów dzisiaj przystępują. O godzinie 14.30 Włoch Jannik Sinner zmierzy się z Nowakiem Djokovicem, a potem na kort wyjdą Carlos Alcaraz, który zagra z Danilem Miedwiediewem. Tour de France dzisiaj rusza 13. etap. Na ten moment w klasyfikacji generalnej prowadzi ubiegłoroczny zwycięzca Jonas Vingegaard. Ma 17 sekund przewagi nad Tadejem Pogaczarem. Dzisiaj startujemy przed godziną 14 nieopodal Lyonu, a meta na Grand Colombiera, więc na górze wchodzącej w skład Jury. 1534 metry mają do osiągnięcia kolarze. To wysokość tego szczytu. W sumie trasa dzisiejszego etapu mierzy 138 km. 13 z 21 etapów tegorocznego Tour de France. Trwają Mistrzostwa Świata w paralekkoatletyce w Paryżu. Wczoraj w biegu na 1500 metrów po brązowy medal sięgnął Aleksander Kosakowski i także drugi brązowy medal wczoraj w skoku wzwyż uzyskał Łukasz Mamcarz. W sumie wczoraj wieczorem na naszym koncie były już 2 złote, 5 srebrnych i 2 brązowe medale. Liga Narodów Siatkarek i czekamy na sobotę na godzinę 23. Wtedy pierwszy raz polska reprezentacja siatkarek zmierzy się w półfinale Ligi Narodów. Naszymi rywalkami będą Chinki, które już w fazie zasadniczej zostały pokonane przez siatkarki Lawariniego 3-0. No jednak Magdalena Stysiak mówi, że to co było, już było i do tego się nie wróci. Dla TVP Sport nasza atakująca mówiła: niesamowicie byłoby jednak powtórzyć taki wynik. Wiemy, że nie będzie łatwo. Musimy się skupić na naszej grze. W tych wiadomościach to wszystko. Ja zapraszam na niedzielę na godzinę 19. Wtedy będzie o siatkówce. Będzie nie tylko o siatkówce audycja Porozmawiajmy o Sporcie. W tych wiadomościach to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.